W Chrystusie Panu naszym Jezusie Braterstwo, chciałem na wstępie powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż mogę być wśród was, że możemy oglądać oblicza jedni drugich, że możemy przede wszystkim na tym miejscu uwielbić imię Boże, wzajemnie się budować w najświętszej wierze, wzajemnie zastanawiać się nad prawdą świętą zapisaną w Słowie Bożym. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, to aczkolwiek konwencja gdzieś już jest w połowie, to ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystkimi braćmi i siostrami miałem ten błogi przywilej uścisnąć dłoń. Dlatego chciałem się ze wszystkimi przywitać słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój wam. Drogą miłowani braterstwo, chciałem również przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia od Zgromadzenia Ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem, gdzie braterstwo prosili, aby przekazać wam serdeczne życzenia wraz z błogosławieństwami wytrwania w poświęceniu sercem przy Panu. Jak również nie tak dawno byłem w zborze w Podsośninie i tam braterstwo z Łukowej, z Biszczy, z Babic prosili również, aby serdecznie braterstwa pozdrowić. Dziękuję. Kochani braterstwo, jeżeli tak czytamy tą wspaniałą Księgę Bożą, czytamy wspaniałe Słowo Boże, nawiązując do poprzedniego tematu, gdzie brat wspomniał na temat rocznicy narodzin naszego Zbawiciela, to myślę, że jeżeli popatrzymy na tą wspaniałą postać, to w nas wszystkich rodzi się to pragnienie, taka życzenie, żebyśmy mogli żyć w tym czasie, kiedy był Pan Jezus na ziemi. Żebyśmy mogli znać Go osobiście. Myślę, że każdy z nas za największe szczęście poczytałby sobie, gdyby tak mógł położyć głowę na sercu Pana Jezusa, jak uczynił to Jan. Albo gdybyśmy tak mogli pomazać olejkiem głowę i nogi, jak uczyniła to Maria Magdalena. Albo gdybyśmy tak mogli pomóc Panu w niesieniu Jego krzyża, jak uczynił to Szymon Cyrenejczyk. No ale niestety, nie było nam dane żyć w tym czasie, kiedy Pan Jezus był na ziemi. I Jego, nasza znajomość, no nie była nam dana. Ale nie zapominajmy jednak, że dla nas jest możliwym jednak goszczenie Pana u siebie, przebywanie razem z Nim, a to za takimi obietnicami Słowa Bożego, jak na przykład ta, która mówi, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzenia są w imię moje, tam jestem pośrodku nich. Czy, braterstwo, doceniamy ważność tej obietnicy, że wszędzie, na naszych nabożeństwach, gdziekolwiek zgromada się lud Boży, w Jego imieniu, w Jego duchu, w duchu miłości do Boga i Jego sprawy, to On obiecał tam być pośród nas, aby udzielić nam swojego objawienia, błogosławieństwa i wzmocnienia. Jak korzystnym to by było wpływem dla nas, gdybyśmy zawsze pamiętali, że Pan jest na naszych nabożeństwach. Jak powinniśmy się zachować? Co mówić? O czym myśleć, aby odczuć tą Jego obecność? Ale popatrzmy dalej, braterstwo. Jeżeli Pan Jezus jest na naszych nabożeństwach, to czyż nie powinniśmy się starać, aby na takich nabożeństwach przebywać? Ono powinno być naszym największym zainteresowaniem. Jeżeli Pan Jezus jest na naszych nabożeństwach, to powinniśmy starać się również i my być na nich. On nie tylko widzi naszą pilność w uczęszczaniu na nasze nabożeństwa, ale również widzi, w jakim duchu, w jakim celu idziemy na nie. Nie tylko słyszy nasze słowa, ale również czyta nasze myśli. Drogie braterstwo, za podstawę naszych dzisiejszych rozważań przyjmiemy słowa zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, a 31 wierszu. Dlatego nazwano to miejsce Berseba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę. I właśnie tak nazwiemy sobie nasz temat naszych rozważań, który przy łasce i pomocy Bożej będziemy się zastanawiać. Berseba, studnia przysięgi. Braterstwo, pamiętają tą wspaniałą postać Starego Testamentu, jakim był Abraham. Abraham, który doszedł do największego zaszczytu, bo został nazwany kim? Przyjacielem Bożym. Braterstwo, pamiętają, że Abraham urodził się w Ur Chaldejskim. Jest to miejscowość około 120 mil na północ od Zatoki Perskiej i z Ur rodzina Tarego wymigrowała do Haranu, 500 mil w kierunku Palestyny. W Haranie Abraham pozostawał do śmierci ojca Tarego. Po śmierci ojca Abraham przeprowadza się do ziemi Chanaan. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział od 2 wierszu. Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, przedtem niż mieszkał w Haranie. I rzekł do niego, wynieś z ziemi twojej, od twojej rodziny i idź do ziemi, którą ci ukażę. Tak wyszedł z ziemi chaldejskiej i mieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł ojciec jego, przyniósł go Bóg do ziemi tej, w której teraz mieszkacie. Nie jest to, braterstwo, naszym tematem, ale na marginesie możemy wspomnieć, że w powołaniu Abrahama, w tej dwufazowości powołania Abrahama, widzimy obraz na powołanie Kościoła w wieku Ewangelii. Bo tak jak grzesznik nie jest powoływany do poświęcenia, ale do pokuty, tak również i Abraham najpierw, mówi, był, aby wyszedł z ziemi mezopotamskiej, a potem po śmierci ojca Tarego został, Pan go wziął do tej ziemi, w której teraz mieszkacie. Jak braterstwo pamiętają, Abraham miał wtedy żonę Sarę, ale ta żona jego była niepłodną. Abraham martwił się, gdyż pamiętał na obietnice Boże, pamiętał na słowa Boże, które były powiedziane, że w jego nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi, a on był bez potomstwa. Sara, chcąc przyjść z pomocą Abrahamowi, oddała mu Egipcjankę Hagar za żonę. I gdy Hagar porodziła Ismaela, to wzgardziła swoją panią Sarą, a potem, gdy się urodził długo oczekiwany Izaak, to Ismael dokuczał Izaakowi. Sara prosi Abrahama, aby wypędził Hagar wraz z Ismaelem. Tą prośbę Sary popiera Pan Bóg i Abraham, wstawszy rano, wypędza Hagar z dziecięciem. Abraham wypędza żonę z dzieckiem z domu, a on idzie i błąka się po pustyni Berseba. Siostry, wczujcie się w tragizm tego wydarzenia. Hagar widzi dzieciątko umierające już prawie i nie chcąc patrzeć na śmierć tego dziecięcia, odchodzi na bok i bardzo głośno płacze. Bóg posyła anioła, który wskazuje źródło wody, napija się, uła się ona, dała pić również i dzieciątku. Czytamy dalej, że to przy tej studni właśnie została zawarta przyjaźń między Abrahamem i Abimelechem, królem Geraru, aby żyli w pokoju i, jak czytaliśmy w naszym tematowym tekście, tą przysięgę zawarli przy studni Berseba. Tam Abraham nie tylko złożył przysięgę, ale dalej jest wspomniane, że wzywał imienia Pana Boga wiekuistego, bo tak wspaniałym człowiekiem był Abraham, jak również, skoro była tam woda, to można było sadzić roślinność i Abraham tam właśnie zaczął uprawiać ziemię. Tak jak miejscowość u źródła wspaniałej wody, ta miejscowość tak się bardzo rozwinęła, że powstało piękne miasto. Pisze o tym Jozue, że było to miasto w okolicach Hebronu, najbardziej wysunięty punkt Kanaanu. I stąd, jeżeli czytamy Biblię Świętą, to bardzo często znajdujemy określenia, że od Dan do Betseby. Betseba, braterstwo, to miejsce szczególne. Tutaj, jak czytaliśmy, zatrzymał się Abraham w swojej podróży z Ur Chaldejskiego do ziemi chananejskiej. Tutaj umiera ojciec Abrahama, Tare. W końcu stąd wyrusza Jakub w drogę do Hananu, miejsca, w którym mieszkał Nachor, Rebeka i Laban. W 24 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że Abraham nie chciał dać synowi żony z córek Kananejczyków, ale wysyła Elizera do swojej rodziny. I znów widzimy Elizera, który modli się przy studni, aby Pan Bóg mu pobłogosławił w jego przedsięwzięciu. Że do której dziewczyny nie powie, daj mi pić, a ona powie i wielbłądy twoje napoję, niechaj ta będzie tą wybranką, żoną dla Izaaka. I tak wspaniale, braterstwo, modli się Elizer w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 24 rozdziale, a 13 wierszu. Oto ja stoję u źródła wody. Jako badacze Biblii wiemy, że Elizer jest pięknym symbolem czego? Ducha Świętego, którego Pan Bóg posyła na ziemię, aby wybrać małżonkę Izaakowi, czyli Kościół. Elizer tej małżonki szuka u źródła wody. Tym źródłem wody jest dla nas prawda, jest dla nas Słowo Boże. Musimy trwać około tego źródła, około tego Słowa Bożego, jeżeli chcemy, aby Elizer, czy Duch Święty, nami kierował. To była wspaniała dziewczyna, która potrafiła naczerpać tak dużo wody dla tego Elizera i wielbłądów, dla przecież w sumie obcego człowieka. I chociaż psalmista po latach napisał, że cała zacność córki królewskiej jest wewnątrz, to jednak musimy, braterstwo, pamiętać, że wierni, poświęceni pańscy powinni być ludźmi uczynnymi, ludźmi zawsze skorymi do pomocy. Dary otrzymane od Eliezera przedstawiają błogosławieństwa otrzymane z chwilą poświęcenia, z chwilą poznania prawdy. A podróż na wielbłądach, w upale, podczas burz piaskowych, z jego trudami i niewygodami mogą pięknie przedstawiać próby i doświadczenia ludu Bożego. Jak powiedzieliśmy, braterstwo, Abraham długo czekał na potomstwo, którego był Izaak. Podobnie było również w małżeństwie Izaaka i Rebeki. Biblia pisze, że również Izaak zasyłał modlitwy do Boga, aby Pan Bóg dał mu potomstwo. Posiadał też silną wiarę, tak jak ojciec jego Abraham, i ufał, że przecież obietnice dane Abrahamowi muszą się spełnić. I oto nadszedł czas, że Rebeka stała się brzemienną i poszła zapytać Pana o przyszłe potomstwo. No na pewno w dniu dzisiejszym, w dobie dzisiejszej, każda kobieta poszłaby do lekarza. Ale znów z nauki Słowa Bożego musimy brać przykład i pamiętać, że we wszystkich sprawach i my powinniśmy się radzić Pana. I dostała odpowiedź, że będą bliźnięta. Pierwszemu nadano na imię Ezaw, kosmaty, drugi Jakub, trzymający zapiętę. Apostoł Paweł z perspektywy czasu, przepraszam, napisał o tym w liście do Rzymian, 9 rozdziale, a 11 wierszu. List świętego apostoła Pawła do Rzymian, 9 rozdział, od 11 wierszu mówi tak. Gdy nie były jeszcze, dziadki się nie narodziły, ani co dobrego albo złego uczyniły, aby się stało postanowienie Boże według wybrania, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje, rzeczone jej, że większy będzie służył mniejszemu, jako napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. Zachodziłoby pytanie, drogie braterstwo, dlaczego jeszcze nim dzieci się nie narodziły, nie mówi co złego lub co dobrego uczyniły, to już Pan Bóg umiłował Jakuba, a zgardził Ezawem. Ja myślę, braterstwo, że zgodzimy się z tą myślą, że Pan Bóg jest Bogiem wszechmogącym, zna koniec na początku. On po prostu przewidział, jak będzie kształtował się charakter Jakuba, a jak będzie się kształtował charakter Ezawa. Z tym tylko, że inne tłumaczenia Biblii trochę inaczej te teksty oddają. I myślę, że dla nas bliższym by był, według Biblii Poznańskiej, to ostatnie słowa tego wersetu, Jakuba umiłowałem bardziej, Ezawa zaś mniej miłowałem. Braterstwo, to myślę, że te teksty bardziej nam by może pasowały. Pamiętamy Ezawa. On okazał pełną lekkomyślność. Mówi o tym, jestem bliski śmierci, cóż mi po pierworodztwie? Tak postępuje człowiek, który nie myśli o przyszłości. Cielesny człowiek, który nie myśli o tym, co będzie potem. A przyszłość jest dla niego zupełnie obojętną. Na takich ludzi, o takich ludziach pisze święty apostoł Paweł, gdy mówi, że jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Ale święty apostoł Paweł również mówi, że cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. Jaka więc nauka może być pokazana w tej historii Jakuba i Ezawa? Święty apostoł Paweł opisuje nam starożytnych godnych i wspomina o błogosławieństwach Izaaka. List do Żydów, 11 rozdział, a 20 wiersz mówi. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Izaak, błogosławiąc dzieci, udzielił dwóch różnych błogosławieństw. Jedno duchowe, a drugie ziemskie. Dlaczego tak postąpił? Dlaczego uczynił różnicę między dziećmi? Jak pamiętamy, w życiu Ezawa nadszedł czas, gdy gorzko żałował sprzedanego pierworodztwa. Nie umarł, jak sobie myślał. Czas szybko zleciał, ojciec się zestarzał i postanowił wszystkie przywileje przekazać pierworodnemu synowi. Zawołał Izaaka Ezawa do siebie, poprosił go, aby mu ugotował smaczną potrawę. Poszedł w pole, upolował zwierzynę, ugotował smaczną potrawę, a potem, aby przyszedł, a on gdy zje, to będzie mu, udzieli mu błogosławieństwa. Rebeka usłyszała tę rozmowę, zawołała Jakuba, kazała mu pójść do stada, przynieść dwoje koźląt i ona ugotowała mu tą smaczną potrawę, którą ojciec lubi. Jakub wzbraniał się iść, bo mówi, co będzie, jak się ojciec dowie? Zamiast błogosławieństwa to otrzymam jeszcze przekleństwo. Prawdopodobnie Rebeka wiedziała o sprzedaży pierworodztwa i o tym, że Ezaw nie przestrzegał postów, natomiast zachowywał Jakub. Widocznie Izaak też o tym był powiadomiony, ale jednak mimo tego miłował bardziej Ezawa. Rebeka wraz z Jakubem wierzyli w boskie obietnice. Wierzyli w obietnice odnośnie ich dzieci, jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 25 rozdziale, a 23 wierszu. Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodę z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. Widocznie Rebeka uznała, że nadszedł czas działać. Skórami zabitych koźląt owinęła Jakubowi ręce, ubrała go w najpiękniejsze szaty Ezawa, które u siebie przechowywała i z przygotowaną potrawą posłała go do namiotu Izaaka. Tutaj Jakub zapiera się samego siebie, gdy mówi, jestem Ezaw, twój pierworodny. Izaak, niedowierzając, pyta, ty syn mój? Zbliż się do mnie i pocałuj mnie. Jakub ucałował ojca, Izaak poczuł woń szat jego i tam błogosławił mu. Jaki mielibyśmy, braterstwo, w tym obraz? Jaką naukę dla nas? Starzejący Izaak to może nam pięknie przedstawiać kończący się wiek Ewangelii, czyli żniwo wieku, gdzie Chrystus jako główny żniwiarz będzie udzielał wszystkim łaski błogosławieństw. Wierzymy, że żyjemy w czasie końca, co braterstwo już w poprzednich wykładach wspominali. W czasie końca wieku. Widzimy to po wypełniających się proroctwach, jak również po tym, co dzieje się dzisiaj na świecie. Ale nie wiem dnia śmierci, mówi Izaak. My też nie możemy określić końca wieku Ewangelii. Przewidujemy, że ten stary świat już tak długo nie potrwa. Ale jak długo jeszcze będzie trwał, kiedy on się zakończy, nie wiemy. Nie ważne to, że zna czasy i chwile, które ojciec z mocy swojej postanowił, mówi Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 7 wiersz. Izaak, spodziewając się swojej śmierci, zawołał do siebie Ezawa, w którym pokazane możemy mieć również nominalne chrześcijaństwo. Z chwilą końca wieku nadszedł czas Bożego zainteresowania. Bóg przywołuje go do siebie, to nominalne chrześcijaństwo. Ono też zostało przywołane na sąd, aby rozliczyło się ze swojej działalności. Izaak przed udzieleniem błogosławieństwa zażądał smacznej potrawy. Co by było, braterstwo, tą smaczną potrawą? Że trzeba pokazać owoc swojej pracy, tak? Owoc swojej działalności, aby w następstwie tego otrzymać nagrodę. Pisze o tym święty apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, 4 rozdziale, 8 wierszu. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, które mi w onym dniu da Pan, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Kogo przedstawia Rebeka? Rebeka, która poleciła Jakubowi wybrać ze stada dwoje koźląt, w niej jest pokazane przymierze ofiary, które mówi nam, że teraz nie jest czas na nawrócenie świata. To dzieło należy do przyszłości, do wieku tysiąclecia. Teraz należy zająć się trzodą Bożą, z tego ludu poświęconego. Z tej trzody Bożej wybiera się dwie klasy koźląt, które są uznane przez Pana. W dziedzinie ewangelizacji praca nasza może nie może równać się z pracą chrześcijan z imienia, jak Jakub nie mógł równać się z Ezawem. Chociaż nasze wysiłki według niektórych mogą być tylko znikome, to jednak jeżeli to czynimy zgodnie z wolą Bożą, w imieniu Jezusa Chrystusa, to On je przyjmuje jako właściwy owoc. Chociaż błogosławieństwa przecież należały się Jakubowi, to on jednak lękał się. Im bliżej był końca drogi, tak również naśladowcy Chrystusa powinni swoje zbawienie sprawować z bojaźnią i ze drżeniem, jak pisze święty apostoł Piotr w drugim liście Piotra, 3:11. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach waszych i pobożności? A co by braterstwo przedstawiała ta wspaniała szata, w którą był ubrany Jakub? Szata to symbol zasługi naszego Zbawiciela. Dlaczego Jakub zakłada szatę, skoro Izaak był niewidomy? Gdy Ezaw przyszedł otrzymać błogosławieństwo, to on przecież tej szaty nie założył. On nią po prostu wzgardził. Nawet możemy powiedzieć coś więcej, gdy chodził na polowanie, zapewne ta szata mu przeszkadzała na łowach. Nominalne chrześcijaństwo odrzuciło tą szatę Chrystusową, szatę zasługi Chrystusowej ofiary. Wprowadziło swoje obrządki, swoje porządki, przez które się usprawiedliwiają. Jednak Bóg od nas nie przyjmie niczego, choćbyśmy dokonywali wielkich rzeczy, jeżeli one nie będą w imieniu i przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 7:22. W owym dniu wiele powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? I wtedy im powie: Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Dlatego Biblia wspomina, abyśmy pilnowali, abyśmy dbali o tą szatę i abyśmy oceniali ją. Objawienie 16:15 mówi: Oto przyjdę jako złodziej. Błogosławiony ten, który czuje i pilnuje szat swoich, aby nie chodził nago, aby nie była widziana sromota jego. Głos Jakuba zdradzał go. Czyli braterstwo, i nasz głos zdradza nasz. Czytaliśmy dzisiejszy tekst manny na temat języka. Że jeżeli byśmy mogli zapanować nad naszym językiem, to byśmy byli doskonałymi ludźmi. Czyli i że i nasz głos nieraz, nasze wypowiedzi, nasze to, co mówimy, nasze słowa zdradzają nas. Choćbyśmy się starali postępować jak najlepiej, to mimo tego jednak często upadamy. Ale Jakub ucałował Ojca. Jest to lekcja dla nas, byśmy całym sercem kochali prawdę i Pana. Przez pocałunek wyraża się miłość, oddanie. Pocałować to znaczy też złożyć hołd, uwielbienie. Wtedy, gdy Izaak poczuł woń szat, udzielił Jakubowi błogosławieństwa. Szata Chrystusowa, którą nosimy, ma wydawać przyjemną woń. Woń Ducha Świętego. Chrześcijanin ma być rozpoznawany z daleka po zachowaniu, po mowie. Na tą przyjemną woń tej szaty składają się owoce Ducha Świętego, jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność. Oto woń Syna mojego jako woń pola, mówi Izaak. Ta woń Chrystusa to jest ta Jego miłość, która została przeniesiona z nieba i z niej korzysta Kościół, a cała ludzkość wieku tysiąclecia w wiekach przyszłych. Jakie błogosławieństwa zostały tym dwom synom udzielone? Odczytajmy słowa zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 27:28. Pierwsza księga Mojżeszowa, 27:28. Niechajże da Bóg z rosy niebieskiej i z tłustości ziemskiej i obfitości zboża i wina. Niechaj ci służą ludzie, niech ci się kłaniają narodowie. Bądź panem braci twoich, niechaj ci się kłaniają synowie matki twojej. Którzy cię przeklinać mają, niech będą przeklęci, a którzy by cię błogosławili, niech będą błogosławieni. Są to błogosławieństwa, braterstwo duchowe, pokazane w rosie niebieskiej. Lud Boży już teraz otrzymuje błogosławieństwa duchowe. Kościół posiądzie też władzę nad ziemią, co jest pokazane w tłustości ziemi. Kościół też, jest powiedziane, że będzie panem braci swoich. Tak jak czytaliśmy właśnie. A kto to są bracia matki swojej. Czyli jest klasa wielkiego grona, która stać będzie nie na stolicy, ale przed stolicą Bożą. Gdy Jakub wyszedł z namiotu Izaaka, przychodzi Ezaw ze smaczną potrawą. Ktoś ty jest? Pyta Izaak. Jam jest Ezaw, twój pierworodny. Przeląkł się Izaak ogromnie i rzekł. W takim razie, kto to był przedtem ten, który upolował zwierzynę, gdzie jadłem i udzieliłem mu błogosławieństwa i to ten właśnie będzie błogosławiony. I znów, braterstwo, ciekawe zdarzenie, bo przecież, gdybyśmy czytali słowa świętego apostoła Pawła, to apostoł Paweł mówi, że testament jest ważny odkąd? Z chwili śmierci testatora. To jeżeli tak, to przecież Izaak żył jeszcze i testament swój mógł zmienić. Dlaczego tego nie uczynił? Dlaczego nie cofnął błogosławieństw? Dlaczego nie zmienił swojego testamentu? Izaak, myślę, bał się pokrzyżować wyroki Boże. Te, o któreśmy mówili, że starszy będzie służył młodszemu. Stąd właśnie wnoszę, że Izaak wiedział o sprzedaży pierworodztwa. Jak pamiętamy, Ezaw słusznie nazwano go Jakubem, bo podszedł nie już dwa razy. Czyli, że w przyszłości będzie doceniona wiara, będzie docenione postępowanie Kościoła, prawdziwych dzieci Bożych. Ci, którzy zakwalifikują się jako oblubienica Chrystusowa, którzy znajdą się w niebie wraz z Chrystusem, to nie będzie tajemnicą. O nich będą wszyscy wiedzieli. Jak również to uwielbienie Kościoła, rozdanie koron nie będzie dla nikogo po tym już tajemnicą. I jak pamiętamy, że chociaż Ezaw głośno płakał, to nie zmieniło decyzji ojca, tak samo i już rozdanych koron nic nie zmieni. Wybór Kościoła po prostu przejdzie do historii. Ezawa błogosławieństwa są mniejsze, są ziemskie, gdyż dotyczą ludzkości wieku tysiąclecia. Błogosławieństwa te staną się udziałem ludzkości wieku tysiąclecia. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 27 rozdział i 39 wiersz, według tłumaczenia Biblii Gdańskiej to mówi tak. Oto w tłustości ziemi będzie mieszkanie Twoje i w rosie niebieskiej z góry, acz z miecza Twego żyć będziesz i bratwu Twemu będziesz służyć, ale stanie się, że i Ty panować będziesz i zniesiesz jarzmo Jego z szyi swojej. Tłustość ziemi, ziemia stanie się rajem pod błogosławieństwami, jakie będą w czasie restytucji, co tu brat już wspominał. Biblia jest tym mieczem, czyli z zasad Słowa Bożego, które będą aktualne w wieku tysiąclecia, trzeba będzie również respektować. Ale mówi, braciom służyć będziesz, czyli że ludzkość będzie na usługach klasy Kościoła, ale jak będzie dochodzić do doskonałości, to zwróci panowanie szyi swojej. Jakub musi uciekać od Ezawa i, jak pisze pierwsza Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, 10 wiersz, Jakub zaś wyrusza z Berseby i udaje się do Hebronu. Rebeka wyprawia Jakuba do swojego brata i historia tak, jakby się znów powtarzała. Tak jak Elizer spotykał Rebekę przy studni, tak teraz Jakub spotyka przy studni kogo? Rachelę. I tak jak gorąca modlitwa Elizera spowodowała, że Pan Bóg wskazał mu piękną dziewczynę, tak teraz w te same strony znów dąża Jakub i u studni spotyka Rachelę. W tym rozdziale. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 29 rozdział od 10 wierszu mówi tak. A gdy ujrzał Jakub Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej z owcami, Labana, brata matki swojej, wtedy przystąpił Jakub i odwalił kamień z wierzchu studni i napoił owce Labana, brata matki swojej. I pocałował Jakub Rachelę i podniósł głos swój płakał. I oznajmił Jakub Racheli, że jest bratem ojca jej, a już jest synem Racheli, a ona bieżawszy opowiedziała to ojcu swemu. A gdy usłyszał Laban wieść o Jakubie, synu siostry swojej, wybieżał przeciwko niemu, obłapił go, a pocałowawszy wiódł do domu swego, a on Labanowi powiedział o wszystkim. I rzekł mu Laban, zaiste tyś jest kość moja i ciało moje, i mieszkał u niego przez miesiąc. Kto pamięta, braterstwo, ile lat służył Jakub Labanowi? Czternaście lat za dwie córki, tak? I sześć lat za trzodę. To razem 20 lat. I po 20 latach doszło do Jakuba słowo tej treści, zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale i 3 wierszu. Rzekł Pan Bóg do Jakuba: wróć do ziemi ojców, a ja będę z tobą. Czytaliśmy, że Rebeka, wysyłając swojego syna do brata, to mówiła jak? Jakubie, idź, dopóki nie przeminie gniew Ezawa. I czytamy, pierwsza Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 45 wiersz. Gdy przeminie gniew brata przeciwko dobie, dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd, że tam miał Jakub przebywać do chwili, aż przeminie gniew brata. Zapewne Jakub pamiętał na te słowa kochanej matki, z którą był tak bardzo zżyty, i na pewno przez cały okres tych 20 lat słowa tej matki dźwięczały mu w uszach. Dam ci znać. Myślę, że wyglądał jakiegoś znaku. Zapewne gdy zbliżał się, może gdy wyszedł za swoje gospodarstwo, gdy zobaczył, no nie swoje nawet, bo przecież tam nic nie miał swojego, tumany kurzu zbijające się, lub zobaczył obcego człowieka, może nie ja sobie myślał, pewnie mama przysyła do mnie kogoś z wiadomością. Ale żadnej wiadomości nie było. I oto teraz Pan Bóg mu każe wracać. Jakub wraca, ale wcześniej jeszcze posyła posłów, które mu donoszą, że oto Ezaw też idzie mu na spotkanie, a z nim 400 mężów. Jakub boi się tego spotkania. Pamięta rozgniewaną twarz brata sprzed 20 lat. Jego nienawiść, która popychała go do zbrodni. Jakub szuka pomocy u Pana Boga i modli się słowami modlitwy zapisanej w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, a 9 wierszu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, a 9 wiersz. Boże Ojca mego Abrahama, Boże Ojca mego Izaaka, Panie, któryś do mnie rzekł: wróć się do ziemi Twojej, do rodziny Twojej, a uczynię Ci dobrze. Mniejszym jest niech wszystkie zmiłowania, niż wszystka prawda, którąś uczynił ze sługą swoim. Albowiem tylko o lasce mojej przeszedłem ten Jordan, a teraz mam 2 chówce. Wyrwij mię, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, boć się go boję, by snać przyszedłszy nie zabił mnie i matek z synami. Wszakże rzekł: dobrze czynić będziesz, będziesz dobrze czynił, a rozmnożę nasienie Twoje jako piasek morski, który zliczon być nie może dla wielkiego mnóstwa. Jest to, braterstwo, wspaniała modlitwa. Pierwsza modlitwa, która jest jakoby wzorem dla modlitwy pańskiej, bo tu jest wyrażona i chwała Boża, i nasza pokora, i prośba o opiekę, o błogosławieństwo, jak też i uwielbienie Pana Boga. Jakub podnosi oczy i zobaczył Ezawa, a z nim 400 mężów. Możemy wyobrazić sobie, co przeżywał Jakub, gdy zobaczył brata 400 jezdnymi. Jakub idzie na przodzie, dalej jego służące z dziećmi, Rachela z Józefem na końcu. Za kilka chwil okaże się, czy czas zaleczył rany, czy minął już chęć zemsty, czy przeminął już gniew. Jakub, idąc, kuleje, bo idzie ze zwichniętym stawem biodrowym, którego doznał podczas mocowania się z aniołem. Jakub idzie przed wszystkimi. I co robi? Chociaż to przecież on był zesłany na 20 lat tułaczki, to on przed bratem oddaje pokłon 7 razy aż do ziemi. Jak na to odpowie Ezaw? Jak przyjmie te uniżoności? Jaka będzie jego reakcja? Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 33 rozdziale, 4 wierszu. Ezaw wybiegł na spotkanie jego, objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się. Jak już mówiliśmy, Jakub opuścił rodzinny dom do czasu, aż przejdzie gniew brata, mówiła Rebeka. Na spełnienie tych słów, żeby ten gniew jego przeszedł, Jakub czekał ile? przepraszam, 20 lat. Dużo to braterstwo czy mało? Ale czy czasami życie nie jest takie, że niektóre sprawy, nawet i przeszło 20 lat, są wyciągane? Czyżli, że nieraz w praktyce to 20 lat jednak za mało, aby wyrzucić zakorzenione pretensje, urazy? I braterstwo, jak mamy w tym właśnie wspaniały przykład załatwienia różnych spraw, różnych nieporozumień między braćmi, czy uczyniliśmy tak, jak kiedyś Jakub pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata? Ezaw wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu ręce na szyję i ucałował go. I rozpłakali się. Ale wcześniej, czy pamiętamy, jaki dar dał Jakub Ezawowi? 200 kóz i 20 kozłów. 200 owiec i 20 baranów. 300 wielbłądzic z małymi. 40 krów i 10 byków. 20 oślic i 10 osiołków. Ezaw nie chciał tego przyjąć, ale Jakub nalegał. Mówiliśmy już, że Ezaw wybiegł na spotkanie brata. Chciałoby się widzieć te sceny między wyznawcami wiary Chrystusowej. Czy może lepiej, aby nie było potrzeby takiego wybiegania, ale czy w tym życiu możemy oczekiwać ideałów? Jeżeli jednak życie nam dostarczy tego gatunku doświadczeń, to bądźmy gotowi postąpić tak jak Ezaw. Nie ociągajmy się, nie gromadźmy w sercu goryczy, nie odkładajmy nieporozumień do jutra, ale wybiegnijmy naprzód, wybiegnijmy naprzeciw bratu, siostrze, która oczekuje od nas wspaniałomyślności i przebaczenia. Nie czekajmy 20 lat, uczyńmy to dziś. I rozpłakali się. Piękny to przykład obmycia win, podobnie jak było, zresztą bratesu pamiętają, w historii starotestamentowej Jonatan z Dawidem. Ta wspaniała przyjaźń też, pomimo trudności i doświadczeń, jaka ich łączyła. Ale przed 20 wiekami, co tu brat przedmówca już wspomniał na ten temat, wyszedł ktoś większy niż Jakub, niż Abraham. Bo powiedział, że pierwej niż Abraham był, jam jest. Tym kimś jest Baranek Boży. On to w 30 roku życia, gdy został nadszedł właściwy czas według zakonu, ruszył od studni Berseby, od studni przysięgi. Tą studnią przysięgi dla naszego Pana były wody Jordanu. O jego wspaniałej, wielkiej gorliwości pisze również psalmista w 69 psalmie, a 8 wierszu. 69 psalm, a 8 wiersz mówi tak. Bo dla Ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje. Stałem się obcy braciom matki, a cudzoziemcem synom matki mojej. Przeto, że gorliwość domu Twego żarła mnie, a urągania urągających Tobie przypadły na mnie. Miłość Chrystusa była dla wszystkich, nawet dla tych, co obrzucali Go obelżywym słowem, co pluli na Jego twarz, co wymierzali Mu karę chłosty, na tych, co Go policzkowali. On znał ludzką niedolę i nie odwracał się od grzeszników. Uzdrawiał chorych, pomagał biednym, pomagał również i kalekom, uzdrawiał, czynił wspaniałe cuda. Ale myślę, braterstwo, że taką Bersebę miał nie tylko Abraham, miał nie tylko Pan Jezus, mieliśmy i my. Czy pamiętamy, braterstwo, ile lat upłynęło od tej chwili, gdy stanęliśmy u studni przysięgi, bo Berseba to przecież studnia przysięgi, i złożyliśmy przed Bogiem i przed wieloma świadkami nasze śluby? Ruszyliśmy wtedy w nieznane, w tajemnicze jutro, ale przecież wyruszyliśmy z przekonaniem, że Pan będzie z nami będzie Ten, który nam dał obietnicę. Wyruszyliśmy na tułaczkę, jak Jakub, jak Abraham. To wtedy Bóg zawarł z nami przymierze, a my zobowiązaliśmy się, że dotrzymamy tego przymierza, tak jak to się zobowiązał Jakub. A my otrzymaliśmy właśnie te prawa pierworodztwa. Mówiono nam o Haranie, że jest tam nasz powinowaty. Haran to znaczy gorący, biały. Może to również przedstawiać rozpalenie aż do białości, ciepłotę duchowej energii, jaka ma promieniować od tych, którzy zdążają od studni Berseby, od studni przysięgi. Stan taki jest bardzo potrzebny od tych, którzy idą od Berseby. Bo jak wszyscy pamiętamy, do kościoła okresu Laodycei jest powiedziane, obyś był gorący. W tej podróży, tak jak Jakub, bowi Pan Bóg i nam obiecuje, że ja będę z tobą. Bóg ma upodobanie w tych, którzy oceniają błogosławieństwa i przywileje pierworostwa. Nie czyńmy tak jak Ezaw, abyśmy, gdy przyjdziemy z pola trudności i doświadczeń, nie poddawali się uciechom tego świata. W historii jednej miski soczewicy, która spowodowała tak wielką gorycz w sercu brata, wielokrotnie powtarza się wśród chrześcijan. Świecki styl życia, pożądanie wygód, przyjemności, chęć posiadania majątności staje się powodem wielu kłótni i waśni rodzinnych. Przed takim postępowaniem przestrzega nas święty apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, a 16 wierszu. List do Żydów, 12 rozdział i 16 wiersz. A kto by nie był wszetecznym albo sprośnym, jako Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworostwo swoje. Albowiem wiecie, iż potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwa, był odrzucony, bo nie znalazł miejsca pokuty, choć ją z płaczem szukał. Tu jest wspomniane, nie znalazł miejsca pokuty. Nowe tłumaczenie, nowe wydanie mówi, nie uzyskał zmiany swojego postępowania, choć o to ze łzami zabiegał. Widzimy więc tutaj, że pokuta to nie tylko skrucha, to nie tylko żal za grzechy, ale pokuta to również powrót do pierwotnego stanu. Eza, który ze łzami starał się osiągnąć pierworodztwo, jest dla nas ilustracją. Po pierwsze jest ilustracją narodu żydowskiego, który utracił szansę stania się kościołem, jak też odrzuconego kościoła nominalnego wieku Ewangelii. Ale Ezaw również, który za miskę soczewicy sprzedaje pierworodztwo, przedstawia tych chrześcijan, którzy za przemijające przyjemności tego żywota sprzedają bogactwa boskiej natury, społeczności z Bogiem i Chrystusem. Również, braterstwo, ciekawe zdarzenie, ciekawe teksty znajdujemy w pierwszej Księdze Królewskiej, 20 rozdziale, a 38 wierszu. Sługa Twój wszedł pośrodek bitwy, a oto mąż przyszedłszy, przyniósł do mnie męża i rzekł, strzeż tego męża, bo jeśli byś go opuścił, dusza twoja będzie za duszę jego, albo talent srebra odważysz. Wtedy, gdy się sługa twój zabawiał tym i owym, oto zniknął ten więzień. Wtedy rzekł do niego król izraelski, taki jest sąd, sam żeś się osądził. Czyli, że w czasie wojny sługa znalazł się w środku pola bitwy i przekazano mu jeńca do pilnowania. Otrzymał też ostrzeżenie, że jeśli dopuści do ucieczki tego jeńca, to czeka go śmierć. Człowiek ten zlekceważył jednak rozkaz i zamiast pilnować jeńca, zajmował się swoimi sprawami. Jeniec to wykorzystał po prostu i uciekł. Teraz dopiero strażnik zrozumiał, co go czeka. Takim właśnie jest cały dzisiejszy świat. Ludzie gonią za dostatkiem tego życia, za wykształceniem, za dobrą pracą i tak, że w końcu, nie wiadomo kiedy, nadchodzi koniec. I w tej bitwie ludzie zajęci są wszystkim i tym i owym, ale zapominają o swojej przyszłości, o życiu wiecznym. Każdy z nas jest w środku takiej bitwy życia o wykształcenie, o pozycję w społeczeństwie, aby tylko ta najważniejsza rzecz, nasze zbawienie, nie opuściło nas tak, jak ten jeniec. Jest to ostrzeżeniem dla tych, co słyszeli o Panu Bogu, ale zlekceważyli. Nie dopełnili obowiązku pilnowania. Takim był Kain, który przecież pozbył się pierworodztwa. Takim był Ezaw. O takim również pisze święty apostoł Paweł W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a 10 wierszu. Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat. Czyli popatrzmy, człowiek, który chodził ze świętym apostołem Pawłem, słuchał jego wspaniałych kazań, oglądał jego liczne cuda, a jednak to wszystko pozostawił, umiłowawszy ten świat i opuścił go. A przecież to dla podobnych Jakubowi Pan dał obietnicę lepszego błogosławienia. Lepsza cząstka jest dla wiernych w wieku Ewangelii. Jam jest z Tobą, ja Cię będę strzegł, mówi Pan Bóg do Jakuba. Czy posiadamy tyle wiary w boskie obietnice, co Jakub? Czy pamiętamy o tym szczęśliwym dniu naszego życia? Czy pamiętamy o Bersebie, studni przysięgi, o tym dniu, gdy uczyniliśmy z Panem Bogiem przymierze? Gdzie wyszliśmy podróżować drogą, którą Pan Bóg nam wskaże, tak jak Abraham, tak jak Jakub. Pisze o tym apostoł, gdy mówi: pamiętajcie na dni pierwsze. Mając zatem tyle dowodów, łask i objawów wierności Pana Boga w naszym życiu, oznak na to, że Jego opatrzność będzie nad nami czuwać, starajmy się postępować pobożnie, postępować sprawiedliwie, a na pewno Pan udzieli nam łask, udzieli nam błogosławieństw, a te błogosławieństwa będą na pewno większe niż te, na jakie byśmy sobie zasłużyli. Dlatego właśnie tych łask i błogosławieństw Bożych w tym życiu, a udziału w Królestwie Bożym w przyszłości życzę wszystkim. Sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.